wszystkich serdecznie w kosztownym imieniu naszego Pana. Jesteśmy wdzięczni, że jeszcze możemy się schodzić razem, słuchać Boże Słowo, dać się przygotować na ten chwalebny dzień powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Myśmy tutaj już czyli Bóg ma plan z Izraelem, On ma plan ze zborem. Pozdrawiamy stąd wszystkich na całym świecie, którzy są podłączeni przez internet i słuchają nas i są z nami połączeni. Miałem telefony i mamy nadzieję, że i ta starsza generacja z internetem się wystarczająco zna, żeby z nami te nabożeństwa też słuchać i dożywać wspólnie. I Afryka, i Południowa Ameryka, i kraje sąsiednie, wszędzie jest słuchane i patrzone. Ten przekaz jest po niemiecku, angielsku, francusku, hiszpańsku, portugalsku i po rumuńsku. Jesteśmy Bogu bardzo wdzięczni, że On nam darował braci, którzy w związku z tym są uzdolnieni i wszystko tak mogli przygotować, żebyśmy te przekazy mogli czynić. I chcielibyśmy też braterstwa z Rumunii szczególnie przywitać. Cały autobus, 40 osób przybyli. Bóg niech was błogosławi. Ten, kto 1600 kilometrów jedzie, to musi mieć pragnienie na pewno w sercu Boże Słowa słuchać. Bóg, Pan, niech was szczególnie błogosławi. I pozdrawiam też wszyscy bracia z Afryki, z Nairobi, z Johannesburgu, z Kapsztad, z Kongo i ze wszystkich miejsc. Mamy pozdrowienia i Blake Wallströmen też daje serdecznie pozdrowić i wszyscy, którzy są z nami połączeni i też tak samo i my pozdrawiamy stąd wszystkich. Chciałbym też wszystkich przywitać, którzy dzisiaj tutaj po raz pierwszy są u nas. Podnieście krótko rękę. Serdecznie witamy. Może wstańcie. O, to jest potężnie, tak dużo ludzi. Serdecznie witamy. Bóg Pan niech was błogosławi pomiędzy nami. Proszę, żeby to nie był ostatni raz. Dziękuję. I tym kierowcom autobusu też chcemy życzyć błogosławieństwa Bożego i z serca im życzyć, żeby to Boże Słowo też przyjęli. Nam chodzi głównie o to, żeby możliwie jak najwięcej u Boga w chwale byli i nie zginęli. Główna rzecz to głoszenie. To jest ta oferta łaski naszego Boga, ta Ewangelia Jezusa Chrystusa, naszego Pana, że Bóg w Chrystusie był i świat ze sobą pojednał, całą naszą winę wziął na siebie i zapłacił na Golgocie tą cenę. Ale i największy podarunek musi być przyjęty. Tylko krótkie sprawozdanie o ostatniej podróży misyjnej. Nie była ona, była najdłuższa, ale nie najowocniejsza. Chciałbym naszym braciom z Paryża
von Herzen danken für das Arrangement im Chiemsee.
za ich zaangażowanie w Chinach. To jest cudowne, że są drzwi otwarte, serca są otwarte, że i w Chinach można też salę wypożyczać i nabożeństwa mieć. To też jest łaska, że te kraje, gdzie ateizm i komunizm był, że teraz są tam otwarte drzwi i możliwości głosić słowo. I dalej, potem była ta podróż do San Francisco przez Honolulu i przez granicę czasu. Ja w środę, w południe z Hongkongu odfrunąłem i w tą samą środę o 11:00 byłem w San Francisco. I w USA się też coś dzieje. Ja miałem ten wielki przywilej z jednym z największych mężów Bożych być razem, Paul Kane. On był tym mężem, który po bracie Branhamie najpotężniej był używany, szczególnie w Niemczech, w Karlsruhe. I naturalnie też w USA. On miał szczególnie pobłogosławioną służbę i mam nadzieję, że Bóg moje świadectwo, moje przemówienie może użyć do tego, żeby i jemu naukowo było pomożone i żeby on też przyszedł do poznania prawdy. Największa służba nie pomoże żadnemu człowiekowi, chyba że ten człowiek sam to połączenie z Bogiem otrzyma, tą zgodność ze Słowem, będzie przyprowadzony do zgodności ze Słowem i tak zbór nie tylko przez dar uzdrawiania czy dar objawienia można służyć zborowi, ale my wszyscy wiemy, że nawet ci, którzy są uzdrowieni, to mogą znowu się rozchorować, kiedyś umrzeć, ale kto ma wieczne życie, już nie może umrzeć, tylko będzie w wieczności. I mój czas w Tucson, w Arizonie, według mojego osądu, też był ten czas pobłogosławiony. W prawie 48 godzinach miałem minimum 10 godzin z bratem Peregrin i on też prosił mnie w ostatnią niedzielę, żeby tam głosić w jego zborze i tam mam nadzieję, że Bóg pobłogosławił i że otworzy jeszcze oczy i łaskę daruje i pomoże. Ja zaprosiłem go do nas i żeby do Rumunii przyjechał i do tych krajów sąsiednich. Zobaczymy, czy on przybędzie. Życzę mu błogosławieństwa Bożego i wszystkim, którzy Boże Słowo wierzą i po śladach naszego Pana chodzą. Ja ten czas wykorzystałem. Około 35 tysięcy mil lotu mam za sobą w tej podróży. Jedna podróż 11 godzin, inna 9 godzin i tak to dalej szło. Ja wykorzystywałem ten czas. Ja wszystkie kazania brata Branhama mam na CD ze sobą i 25 kazań od początku do końca słuchałem. Pierwsze 25 kazań, które brat Branham od stycznia 64 miał I muszę powiedzieć, byłem tak pobłogosławiony i poruszony. W każdym kazaniu brat Branham to słowo obietnica wywyższał, podkreślał. W każdym kazaniu brat Branham przez ten szczególny dar, który Pan jemu darował, że osoba, która przed nim stała, za którą się miał modlić, to Pan mu dawał wizję o tej osobie i każdy raz on mógł tej osobie powiedzieć, skąd pochodzi i jaką ma potrzebę. I wtedy uzdrowienie się działo. I raz nawet odwrócił się plecami do zgromadzenia i osobie pewnej w zgromadzeniu, nawet nie widząc jej, powiedział, co Pan Bóg mu o niej objawił. Dla nas, co my jesteśmy zaznajomieni ze Słowem Bożym, to jest proste to wierzyć, ale krótko to to rozjaśnienie. Rzeczywiście to był ostatni znak, który Pan osobiście Abrahamowi dał przed zniszczeniem Sodomy i Gomory i w połączeniu z obietnicą, że Sara będzie miała syna. My wszyscy wiemy, że Abraham miał z Hagar syna, ale Pan Bóg rzeczywiście osobiste odwiedziny uczynił u Abrahama. Pierwsza Mojżeszowa 18. On usiadł z Abrahamem i spożywał posiłek z nim i obietnicę mu dał, że Sara będzie miała syna i powiedział nawet, za rok o tym czasie powrócę i wtedy Sara będzie miała syna. Kto jest zaznajomiony ze historią zbawienia, to może z tym coś począć. Kto nie, to on potrzebuje parę godzin do uczania. To jest po prostu dla nas, którzy my w tym słowie jesteśmy już dłużej, ale tutaj jest ten punkt. Nasz Pan mówi tak, jak wtedy było, tak będzie to, gdy Syn Człowieczy się objawi. Tak jak było w Sodomie, że Sodoma i Gomora była zniszczona, Pan się w nadnaturalny sposób na ziemi objawił i tą główną obietnicę dał. Jesteśmy uczeni w Piśmie Świętym, że tak jak Izak jesteśmy dziećmi obietnicy i jako dzieci obietnicy wierzymy w to słowo tej obietnicy. I widzimy to też w służbie naszego Pana dla nauczonych w Piśmie. To było takie podpadające, ale dla tych, którzy osobiście to dożyli, to było pozostające błogosławieństwo. Jak na przykład nasz Pan w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, tego człowieka, którego on wcześniej nigdy nie widział, mógł powiedzieć do Natanaela, zanim Filip cię wołał, to ja cię widziałem pod drzewem figowym. I to był ten znak prorocki, że Chrystus, Mesjasz, jest tym obiecanym prorokiem, o którym już Mojżesz w 5 Mojżeszowej w 18 rozdziale od 15 do 18 wiersza to przepowiedział. To jest po prostu tak, że Nowy Testament, on przynosi to dowodzenie, że wszystko, co w Starym Testamencie, te proroctwa i były dane, to w Nowym Testamencie się to wypełnia. Tak samo jak Andrzej swojego brata Szymona przyprowadził pierwszy raz do Pana i nasz Pan powiedział: nazywasz się Szymon, a twój ojciec Jonasz. I już się stało. Ci inni, którzy nie mieli o tym pojęcia, pomyśleli sobie: o, co tu się dzieje? Ale ci, z którymi to się stało, to oni trwałe błogosławieństwo z tego otrzymali. Na przykład ta kobieta przy studni, jak nasz Pan jej powiedział: pięciu mężów miałaś, a ten, którego masz teraz, to nie jest twój mąż. A ona powiedziała: tak, ja wiem, że jak przyjdzie Mesjasz, to on nam wszystko powie, ale kim jesteś ty? A nasz Pan powiedział: jestem, który z tobą rozmawia. I ona pobiegła do miasta i powiedziała: chodźcie, zobaczcie, kogo znalazłam. Czy to nie jest ten Mesjasz? A więc ten, kto to osobiście dożył, to był pobłogosławiony. Wszyscy inni, wy znacie to osądzenie z tych Ewangelii, wszyscy inni, oni tylko osądzili, ich osąd to był. To, co oni osądzali, to na nich z powrotem to spadnie. I tak rzeczywiście z tych kazań brata Branhama na nowo otrzymałem potwierdzenie, że my teraz przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa tą samą służbę, te same rzeczy z łaski możemy dożywać i tak samo jako świadectwo, jako znak, że powtórne przyjście Jezusa Chrystusa stoi krótko przed nami. I możemy niewierzącym powiedzieć, ci niewierzący mogą powiedzieć: tak, to już mówili przed 2000 lat i Piotr o tym pisał i Paweł. A nasz Pan sam powiedział: oto przyjdę wkrótce. I niewierzący mogą szybko ich osądy wydawać i mówić, jak to w 2 Piotra 3 stoi napisane: wszystko pozostanie tak, jak było, tak, jak było, tak będzie i w przyszłości. I mówi nasz Pan przez swoje słowo do nas: bracia i siostry, drodzy przyjaciele, tutaj nie mamy ochoty jakąś atmosferę czasu końca wywoływać, ale jest to naszym zadaniem, żeby zwracać uwagę na to, że czas łaski już się zbliża do końca, że już to ostatnie wołanie rozchodzi się na cały świat, że Mateusza 24:14 się wypełnia, że Ewangelia o Królestwie musi wszystkim narodom na świadectwo być głoszone i wtedy przychodzi koniec. I tak samo Objawienia 4:6, że ta wiecznie ważna Ewangelia będzie wszystkim narodom i językom głoszona. I w Objawieniu 4, drodzy przyjaciele, kto ma uszy, niechaj słucha, i kto ma oczy, to niech patrzy, niech widzi. Krótko dwie rzeczy, które tutaj mamy z internetu, co dotyczy Izraela. I brat Graf już to wspomniał, Tutaj mamy to sprawozdanie o tym, że papież bezpośrednio z Kacaw został zaproszony do Jeruzalemu i jakiś Antonio Franco tam w Jeruzalemie, on będzie przedstawicielem Watykanu i tam idzie do rzeczy. Tam w Watykanie będą szukać kompromisu o Jeruzalemie, ale szczególnie z Palestyńczykami. I dalej chodzi tu o pytanie, ile Unia Europejska ma Palestyńczykom zapłacić, żeby oni byli zgodni i jakąś umowę podpisali. Ja to nie słyszałem w wiadomościach, ale bracia mi powiedzieli tą rzecz o tym odcinku Gaza. Tutaj tą sprawę z tym odcinkiem Gaza i pozwólcie mi, że z proroka Sofoniasz przeczytam. W drugim rozdziale jest napisane o tym, co się z tym Gaza będzie się to działo. I w trzecim rozdziale przeczytamy tutaj ze Słowa Bożego. Sofoniasza, drugi rozdział, od czwartego wiersza. Bo Gaza będzie opuszczona, a Aszkalon spustoszony. Już to wprowadzenie się zaczyna dziać do tego. W biały dzień wyrzucą obywateli Aszdodu, Ekron zaś będzie do szczętu zburzony. Biada wam, mieszkańcy kraju nadmorskiego, narodzie Kretyńczyków. Przeciwko wam odzywa się słowo Pana, zniszczę cię, Kanaanie, kraju Filistyńczyków, Filistynów, tak, że będziesz bez mieszkańców, a stanie się kraj nadmorski wygonami dla pasterzy i szałasami dla trzód. I przypadnie kraj nadmorski resztce domu Judy, aby popasali w nim wieczorem, zaś odpoczywali w domach Aszkolonu. A teraz przychodzi ta główna wypowiedź. Gdy Pan, ich Bóg, nawiedzie ich i odmieni ich los. A więc los Izraelu nie jest w innej ręce, tylko w ręce Bożej. Żaden kraj na ziemi, żaden lud nie spolega tak na Bogu, nie jest tak zależny od Boga, ponieważ Izrael jest tym ludem przymierza Bożego. I u Sofoniasza w trzecim rozdziale mamy tutaj od 14 wiersza opis, co później się stanie. Wesel się, córko Syjonu, wykrzykuj głośno, Izraelu. Raduj się i wykrzykuj radośnie z całego serca, córko Jeruzalemska. Pan oddalił twoich przeciwników, odpędził twoich nieprzyjaciół. Pan, król Izraela, jest pośród ciebie i już nie doznasz nieszczęścia. W owym dniu powiedzą do Jeruzalemu, nie bój się, Syjonie. Moglibyśmy dalej czytać. A więc te rzeczy, one już są w przygotowaniu. I jeżeli chcemy to przeczytać w Objawieniu, w 9 rozdziale o Iraku i o Iranie, i kto jeszcze tu się troszeczkę zna, to wie, dlaczego to musi się stać. Naturalnie wypełnienie się proroctw biblijnych w czasie końca. Ja przeczytam jeszcze Objawienie 9 rozdział, 14 wiersz i 15 wiersz. O głosie i o trąbie. Mówiący do 6 anioła, który miał trąbić, uwolni 4 aniołów, którzy są spętani nad wielką rzeką Eufratem. Eufrat płynie koło Bagdatu i wchodzi do Perskiej Zatoki. I 15 wiersz. I zostali uwolnieni 4 aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę i na dzień i na miesiąc i na rok, aby wytracić 3 część ludzi. A więc na ludzkość przyjdą niektóre rzeczy. Dla mnie to nie jest radość z cudzej szkody, ale ja chcę to powiedzieć, że jeżeli to się stanie, to zboru już nie będzie na ziemi. Jeżeli to się stanie, to rzeczywiście jesteśmy już u Boga w chwale, tam w wieczerzy z Barankiem, z Abrahamem, Izakiem, Jakubem, z tymi wszystkimi świętymi ze Starego i z Nowego Testamentu, tam zjednani. I jeszcze krótko sprawozdanie z Rzymu. Bez Marii Kościół nie jest już katolicki. Co tutaj można powiedzieć? Jest to tu z tym drukiem wydrukowane i można to dobrze przeczytać. Bez Marii Kościół nie jest już katolicki. To wyciągmy ją z... Rzeczywiście to jest prawdą. Tylko raz Maria przy założeniu nowotestamentowego zboru jest wspomniana w Dziejach Apostolskich w 1 rozdziale, 14 wiersz. I potem już więcej nie. Ona miała ten najwyższy cel, jaki Bóg na ziemi miał. Ona służyła temu. Ona była wybrana przez Boga, panna, o której prorok Izajasz w 7 rozdziale o niej prorokował. Panna będzie dobrej nadziei i urodzi syna, któremu da na imię Emanuel. I ona jest potem wspominana tam w Kanie Galilejskiej na weselu i przy krzyżowaniu tam jest ona wspomniana. Janie, oto twoja matka, tu patrz, to jest twój syn. I później jak swoje zadanie, to najwyższe zadanie, które ludzkiemu dziecku na ziemi może być dane, wypełniła, to później przyszedł nowy czas zboru Jezusa Chrystusa. I później już nie chodzi o osoby, już nie wspominam kultu osób, tylko chodziło o to, o jedno, Ewangelię Jezusa Chrystusa, naszego Pana, i tego ukrzyżowanego i przez tą ofiarę, która na krzyżu dla nas była przyniesiona. A więc na tym miejscu respektujemy Boży porządek. Maria pomiędzy tymi 120 w górnej sali w Jeruzalemie, ona wylanie Ducha Świętego też dożywała z tymi innymi i chwaliła Pana. Ona była tylko naczyniem. Psalm 22. Ty włożyłeś mnie w łono matki mojej. To tak rzeczywiście dosłownie było to włożone w nią. Ona była zdziwiona, jak anioł Gabriel powiedział, że ona będzie matką, a ona powiedziała, jak to ma być, przecież nie wiem o żadnym mężczyźnie. A więc i tą część chcemy z tym zamknąć. Prorocy mieli swoje zadanie i Jan Chrzciciel też miał swoje zadanie i Maria miała swoje zadanie, ale potem chodzi o główną rzecz, zbawienie o Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. I kto to dobrze chce wiedzieć, to Jana 14 i 16 musi przeczytać i tam mówi nasz Pan w związku z wylaniem Ducha Świętego, jeżeli przyjdzie Duch, to On mnie uwielbi, nie proroka, nie kobietę, nie mężczyznę, tylko tu pisze, mnie uwielbi. Tak stoi napisane u Jana 16:14. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi wszystko, co ma Ojciec, moje jest. Dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. Tutaj mamy ten koncept. Bóg jako Ojciec objawił się w swoim jednorodzonym Synu, który mógł powiedzieć, kto mnie widzi, ten widzi Ojca. I później przyszedł następny odcinek, że Bóg w nas chciał zająć mieszkanie. On tego nie mógł w ciele, tylko w duchu. I dlatego te cielesne Boże objawienie w Jezusie Chrystusie, naszym Panu, ale to objawienie przez Ducha musi w tym zbawionym się stać. Tak jak Duch przyszedł na Zbawiciela, tak On przychodzi na wszystkich zbawionych i wtedy nam to, co nasz Pan powiedział, też będzie objawione. Niektóre miejsca w Biblii chciałbym tutaj zahaczyć, żeby nam ważność pokazać. Właściwie o to, o co w tej chwili chodzi, że w zborze Jezusa Chrystusa wszystko do pierwotnego stanu z powrotem musi być przyprowadzone w nauce, w życiu, w praktyce. Po prostu jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden zbór, zbór Jezusa Chrystusa.
In Esra, dem ersten Kapitel, im dritten Vers steht,
u Esdrasza,
Kapitel 1, Vers 3, wer also unter euch
allen
zu seinem Volke gehört.
Kto więc spośród was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim, niech wyrusza do Jeruzalemu, które jest w Judzie i niech buduje świątynię Panu Bogu Izraelskiemu. Nie ta szara masa i wszyscy, którzy chodzą i należą do Kościoła. Wy, którzy należycie do Jego ludu, wy, którzy jesteście własnością Boga z łaski, idźcie do Jeruzalemu, bo tam musi być świątynia znowu odbudowana. I u Ezdrasza w 5 rozdziale czytamy w 3 wierszu Ezdrasza 5:3. W tym czasie przybył to do nich Tatnaj, namiestnik Zarzecza, i wiecie, co on spytał? Kto wam kazał budować tę świątynię, wznosić te mury? Kto wam dał pozwolenie na to? Kto wie? Pan Bóg. I wtedy i w wierszu 5, lecz oko ich Boga strzegło starszyzny żydowski, i oni nie musieli powstrzymywać ich pracy, tylko mogli dalej budować. Bracia i siostry, jeszcze jeden wiersz w tym połączeniu. Nehemiasza, 8 rozdział, piąty i szósty wiersz. Ezdrasz więc otworzył księgę na oczach całego ludu. Stał bowiem wyżej niż cały lud, a gdy ją otworzył, cały lud powstał. Ezdrasz pobłogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy swoje ręce, odpowiedział: Amen, Amen. Następnie skłonili swoje głowy i oddali Panu pokłon z twarzami zwróconymi ku ziemi. Można by tu podkreślić, że ci mężowie Boży, Nehemiasz, Ezdrasz, Zerubabel, byli używani na to, żeby słowo, które Pan przez Jeremiasza powiedział, żeby się wypełniło, to było wypełnienie obietnicy, którą Bóg dał. I dlatego to oko Boże było skierowane na tych, którzy powrócili do Jeruzalemu według obietnicy budować, odbudowywać świątynię. Bracia i siostry, nasz Pan mówi w Ewangelii Mateusza 16, 18 wierszu: ja chcę budować mój zbór. I wtedy patrzymy w przeszłość, szczególnie tych pierwszych 300 lat i później było wszystko dobrze, ale potem ten Konstantyn, wszyscy mogą to przeczytać w historii Kościoła, potem było wprowadzone państwowe chrześcijaństwo, ludowe chrześcijaństwo i państwowy Kościół, i wtedy wszyscy byli chrześcijaninami bez Chrystusa. I to jest ten wielki problem. To jest wielki problem. My nie jesteśmy przeciwko kościołom. My jesteśmy za tym, żeby wszystkim, we wszystkich kościołach była powiedziana prawda, żeby wszystkim, we wszystkich kościołach, żeby wszyscy mieli tą możliwość, swoją decyzję dla Chrystusa podjąć, nawrócenie, dożyć i życie wieczne otrzymać. Nasz Pan mówi dokładnie, moje królestwo nie jest z tego świata. Przeczytajmy w Ewangelii Jana, w 18 rozdziale od 36 wiersza. Odpowiedział Jezus, królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom. Bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. A więc Królestwo Boże. I rzekł mu tedy Piłat, a więc jesteś królem. On mówił o królestwie, a więc królem jesteś. Odpowiedział mu Jezus. Sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Rzekł do niego Piłat, co to jest prawda? A odpowiedź mogła tylko być, że Boże Słowo jest prawdą. I tutaj jest ten punkt, bracia i siostry. Tak jak Syn Boży przez Ducha spłodzony, jak to Słowo, które stało się ciałem tu na ziemi, się objawiło i żeby złożyć świadectwo prawdy, po to się urodziłem i przyszedłem na ten świat. Bracia i siostry, tylko jeżeli my z tego samego ducha, przez to samo słowo znowu jesteśmy zrodzeni do żywej nadziei, to wtedy świadectwo dla prawdy będziemy mogli złożyć. Jedno należy do tego drugiego. A więc chodzi tutaj o zbór, który jest filarem prawdy. Zbór Jezusa Chrystusa jest filarem prawdy. Pierwszy do Tymoteusza. Jest tą filarem, podwaliną i fundamentem prawdy. Ta prawda stoi i upada ze zborem. Zbór jest tym filarem, nosi tą prawdę. W tym momencie, gdzie zbór już nie jest nosicielem prawdy, wtedy te filary się wywracają. I co się wtedy dzieje? Wtedy już nie prawda słowa, wtedy są interpretacje, wtedy są wykłady o Bożym Słowie, które się rozszerzają. W zborze Jezusa Chrystusa Bóg różne służby postanowił, można przeczytać to w 1 do Koryntian w 12 rozdziale 28. Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie mocnych cudów. Tutaj jest ten punkt. Jeżeli uważamy, że jesteśmy zborem Jezusa Chrystusa, to wtedy nie tylko może tam być ksiądz czy jakiś kapłan, ale w zborze Jezusa Chrystusa wszystkie różne służby, dary i zadania są, przez które zbór jest zbudowany i wtedy jest filarem i fundamentem, nosicielem tego słowa prawdy. Jeżeli do Jana 7:38 idziemy, to mówi nasz Pan: kto we mnie wierzy, tak jak mówi Pismo, kto we mnie wierzy, tak jak Pismo powiedziało, to musimy tutaj nacisk na to położyć. Nie ma wartości wierzyć, tak jak ludzie chcą, tylko po prostu to, co Bóg w swoim słowie powiedział, tak wierzyć, jak to też stoi napisane. I wtedy jest dalej Jana 8, 47. Kto jest z Boga, słucha Bożego Słowa. I tutaj naturalny człowiek te rzeczy, które pochodzą z Ducha Bożego, nie rozumie i nie ma dostępu. Ja myślę tutaj o Izajasza 6 rozdział. Oni mają uszy, a nie słyszą, mają oczy, a nie widzą. I to mówi Bóg po tym, jak Izajasz widział Pana Boga na tronie i pytał się, kto będzie naszym posłańcem. I mówi Izajasz: poślij mnie. I później pisze: mają uszy, a nie słyszą, mają oczy, a nie widzą. I później równoległa do Mateusza 13. Błogosławione są oczy wasze, ponieważ widzą, i uszy wasze, bo słyszą, i serca wasze, bo mogą wierzyć. Z natury ja i nikt nie może wierzyć. Musi Boże objawienie się stać. Musimy osobiste dożycie z Jezusem Chrystusem uczynić, osobisty związek otrzymać z Bogiem i wtedy, żeby zrozumieć to, co On nam przygotował. Teraz idzie tutaj o nasze poświęcenie, oddanie Bogu, żebyśmy nie tylko śpiewali, że już żadna własna droga, żadna własna wola, Ty, Panie, sam zadecyduj, tylko żeby tak naprawdę było w naszym życiu. Bądźmy szczerzy, my schodzimy się razem, żeby nasze zbudowanie dożyć, i jeżeli Pan łaskę daruje, to i dopełnienie, żeby wspólnie dożyć jedno serce, jedna dusza, do jedności wiary przyjść tak, żeby zbór rzeczywiście był gotowy przy powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa i do tego to całkowite poświęcenie się, oddanie się jest konieczne, że i w całym Starym Testamencie to poświęcenie się działo przez pomazanie olejem, bezpośrednie pomazanie przez olej. W Nowym Testamencie olej jest symbolem na Ducha Świętego. Przeczytajmy w trzeciej Mojżeszowej w 21 rozdziale. Tutaj jest nam o tym opisane, jak Bóg to poświęcenie uczynił na tych, którzy oni czynili swą służbę. Trzecia Mojżeszowa 21, 10 wiersz. A kapłan w gronie swoich braci, najwyższy godnością, na którego głowę została wylana oliwa namaszczenia i którego ręce zostały upoważnione przez włożenie na Niego świętych szat. Nie będzie i w 12 wierszu nie wyjdzie ze świątyni, by nie zbezcześcić świątyni swego Boga, gdyż jest poświęcony oliwą namaszczenia swego Boga. Jam jest Pan. I później czytamy o pokarmie, który on miał rozdzielać, jak już wcześniej w 6 wierszu, tak i wtedy w tym 17 wierszu. W Starym Testamencie mamy te wszystkie obrazy, a w Nowym Testamencie mamy rzeczywistość. W rzeczywistości tak jest. W 2 Mojżeszowej 28 przeczytajmy te dwa wiersze. 2 Mojżeszowa 28, 29 i 30. Aaron, o tych, którzy są pomazani. 2 Mojżeszowa. Aaron będzie nosił imiona synów izraelskich na napierśniku wyrocznym na swoim sercu, gdy będzie wchodził do miejsca świętego ku stałej pamięci przed Panem. Do napierśnika wyrocznego włożysz Urim i Tumim, to jest światło i prawo, aby były na sercu Arona, gdy będzie stawał przed obliczem Pana. My wiemy, ja myślę, że nawet te 12 kamieni, one są według 12 pokoleń izraelskich. On nosił to ze sobą, jak do najświętszego miejsca wchodził, żeby tą służbę Bożą czynić dla ludu Bożego. Tak samo jest to teraz w Nowym Testamencie. Nauka 12 apostołów jest tym Bożym przymusem zaporządkowany zborowi Jezusa Chrystusa. Nie pomoże żadnemu człowiekowi w Dziejach Apostolskich 2:42 przeczytać i pozostali w nauce apostolskiej, jeżeli się o tą naukę apostołów nikt nie troszczy. A więc pomazanie i poświęcenie w celu, żeby było służone ludowi Bożemu i tych 12 pokoleń i my jako lud Boży, żebyśmy byli w sercu tych, którzy nam służą. Po to te służby w zborze są postanowione, żeby po prostu służyć, nie panować, tylko służyć. Nasz Pan jest pomazaniem. On otrzymał to pomazanie. Przeczytajmy o naszym Panu i o zborze, którzy tak samo to Boże posłanie otrzymali i żeby go, i muszą go dalej kontynuować. W Dziejach Apostolskich, 10 rozdziale, mamy wprowadzenie do tego, co dotyczy naszego Pana i później to, co dotyczy służby tych, którzy przez Boga byli postanowieni, żeby zborowi służyć. Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, od 36 wiersza. Posłał on synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkiego. A więc Jezus Chrystus, pomazaniec, Mesjasz, jest Pan. I nikt nie może powiedzieć, Jezus Chrystus jest Panem, jak tylko przez Ducha Świętego. 1 do Koryntian, 12 rozdział, 1 do 3 wiersza. I dalej tu stoi napisane, w 37 wierszu, czy wiecie, co się działo po całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan, o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Tutaj mamy to pomazanie i pomazanego w Nowym Testamencie. To słowo hebrajskie Maszjach znaczy pomazany. Chrystus to jest przejęte słowo z łaciny. Nasz Pan jest pomazańcem Bożym. I bracia i siostry, tutaj jest punkt. On nie tylko jest z Ducha spłodzony, on jest przez Ducha pomazany, poświęcony, postanowiony i później swoją służbę, żeby mógł wypełnić, i to rzeczywiście się stało bezpośrednio z jego chrztem. I tutaj chrzest i chrzest Duchem Świętym od początku należały razem. I do tego przeczytamy to słowo z listu Jana. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, tutaj czytamy od 1 wiersza i później od 5. Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. A każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. I w tym poznajemy, iż dziećmi Bożymi, dzieci Boże miłujemy. I od 5 wiersza tutaj, a kto może zwyciężyć świat, jeśli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym. I teraz jest ten most, żeby pokazać, o co tutaj chodzi. Od 6 wiersza, on jest tym, który przyszedł przez wodę i krew. A więc nie tylko w posłuszeństwie, co dotyczy chrztu, ale posłuszeństwo aż do śmierci na krzyżu. Posłuszeństwo i posłuszeństwo, jeszcze raz posłuszeństwo. Bo nieposłuszeństwo było naszym zginieniem od ogrodu Eden. Niewiara, nieposłuszeństwo to była ta potrzeba, ten problem, która prowadziła do upadku w ogrodzie Eden. I my wszyscy do tego upadku zostaliśmy wciągnięci i urodzeni jesteśmy w grzechach, oddzieleni od Boga na tym świecie. I dlatego musimy być znowu zrodzeni do żywej nadziei, to życie wieczne otrzymać, żeby móc wiecznie żyć. Czytajmy troszkę dalej. Szósty wiersz jeszcze raz. On jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus, nie w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi. A Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest prawdą. Gdyż Duch jest prawdą, albowiem trzech jest świadków, Duch i woda i krew, a ci trzej są zgodni. I dalej jeszcze chodzi o świadectwo, o potwierdzenie, że Jezus Chrystus prawdziwie jest pomazańcem, Synem Bożym. Dziewiąty wiersz. Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarygodniejsze, a to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Tutaj mamy potwierdzenie. Ten spłodzony z Ducha Syn Boży przy chrzcie słyszał te słowa, przeczytajmy. One stoją napisane, dzięki Bogu, ciągle jeszcze w Piśmie Świętym u Mateusza w trzecim rozdziale. 16-17 wiersz. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. Oto rozległ się głos z nieba. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Tutaj Bóg sam złożył świadectwo. Można to przeczytać u Łukasza w trzecim rozdziale 21-22. Można przeczytać to u Marka 1. Od 1-9 wiersza. Bracia i siostry, tutaj mamy bardzo ważny punkt. Potrzebujemy poświęcenie, pomazanie, odpowiedź Bożą, to potwierdzenie. Jego Duch musi naszemu Duchowi dać świadectwo, że jesteśmy, że staliśmy się dziećmi Bożymi, szczególnie w Ewangelii Jana. Mamy w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana. Tutaj ten mąż Boży powiedział następujące słowa. Ewangelia Jana 1:31. A ja go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem chrzcząc wodą, aby był objawiony Izraelowi. Jan świadczył też mówiąc, widziałem Ducha stępującego z nieba jakby gołębica i spoczął na nim. Tu jest złożone świadectwo o tym, co się stało. A ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie, ujrzysz tego, na którego Duch stępuje i na nim spocznie. Ten chrzci Duchem Świętym. Jeszcze to potwierdzenie w 34. A ja widziałem to, i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. Czytajmy dalej. W pierwszym liście Jana w 5 rozdziale od 10 wiersza. Pierwszy Jana 5 od 10. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą. Słuchajcie, dobrze, co teraz? Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. I co nam to mówi wszystko? Że my, jako synowie i córki Boże, z Boga w Synu Bożym zostaliśmy przyjęci. Że my synostwo przez Niego otrzymaliśmy, że przez Niego możemy się modlić: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Tylko przez Niego to się dzieje, co możemy przeczytać u Jana 20. Ja odchodzę do mojego Ojca i waszego Ojca, do mojego Boga i waszego Boga. My wszyscy na tym miejscu wierzymy w świadectwo Boże, które On o swoim Synu dał, ze słowami: to jest Syn mój umiłowany, w którym znalazłem upodobanie. I jesteśmy do tego powołani i potwierdzeni przez Boga w Synu Bożym, to upodobanie Boże otrzymać osobiście i dożywać, bo w Synu Bóg nas widzi bez grzechu, widzi nas tak, jakbyśmy tak przez Golgotę, jak gdybyśmy nigdy nie grzeszyli, po prostu wolni od wszelkiej winy, od wszelkiego grzechu, i list oskarżający jest stargany. Bóg przez jednorodzonego Syna wszystkim swoim synom i córkom znalazł w nich upodobanie i możemy w Jezusie Chrystusie, naszym Panu, być i nosić Boże upodobanie. Jeszcze przyjdziemy zaraz na ten punkt, dlaczego to należy do siebie, Syn Boży i wszyscy synowie i córki Boże. Proszę, słuchajcie teraz tą część jeszcze raz. W 10 wierszu, 1 Jana 5, 10 wiersz. Kto wierzy w Syna Bożego, kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. Ale my mówimy: Bóg jest prawdziwy, Bóg jest prawdą. My wierzymy temu świadectwu, które Bóg złożył. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny, tutaj mamy ten most do nas, że żywot wieczny dał nam Bóg, nie że kiedyś nam da, dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Tutaj widzimy to przejście od Syna Bożego do wszystkich synów i córek Bożych. Bracia i siostry, zbawienie jest coś cudownego. To jest coś cudownego. Jest to podarunek łaski naszego Boga, ale musi być przyjęte. Musi osobiście być dożyte. tutaj jest nam powiedziane o apostołach przez apostoła Jana, że oni byli przy tym, jak ten głos był, oni byli świadkami tego, co Bóg powiedział. Piotr mógł też to samo powiedzieć w drugim liście Piotra. W pierwszym rozdziale, drugi list Piotra w pierwszym rozdziale, tutaj mógł powiedzieć ten apostoł i my jesteśmy naocznymi świadkami jego cudownej chwały. Jan Chrzciciel był pierwszym świadkiem i tutaj jeszcze raz Piotr, drugi list Piotra, pierwszy rozdział od 16 wiersza. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie, jako jego wielkości. Wziął on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od majestatu chwały: ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A my, będąc nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Teraz przychodzi ten drugi odcinek. Jedno się stało przy chrzcie, a to inne tam przy przemienieniu. I przy tym przemienieniu poszło więcej, bo przy chrzcie było, chodziło o posłuszeństwo. Należy się nam wszystką sprawiedliwość wypełnić. Ale jeżeli tutaj patrzymy, Piotr się nie nawiązuje do Jana 3, on na Mateusza 17, jak oni byli na Górze Świętej, nie nad Jordanem, tylko na tej świętej górze. I tutaj przychodzimy do ważnego punktu. Wszyscy synowie i córki Boże nie pozostają stać przy chrzcie. Oni szli z Panem i Zbawicielem aż do góry przemienienia. I dopiero tam się Mojżesz i Eliasz ukazał. Tam nam jest powiedziane, przyjdzie Eliasz i wszystko odnowi. Trzeba być przy tym, jak to słowo stanie się rzeczywistością. Tak jak nasi bracia wtedy byli przy tym, jak to się stało, tak my musimy być przy tym, jeżeli to się stanie, co w połączeniu z tym przeżyciem jest powiedziane. Czy to było wystarczająco dosłownie powiedziane? Mateusza 17, nam wszystkim znane słowo od czwartego, może od trzeciego wiersza. I oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Na to odezwał się do Jezusa: Panie, dobrze nam tu być. Jeśli chcesz, rozbiję tu trzy namioty, dla ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku: ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie. U Mateusza 3 to jest mój, syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. I tutaj jest to rozgraniczenie. To jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie. Jego słuchajcie. Nie nad Jordanem, tam było posłuszeństwo. Tutaj chodzi o objawienie tego, co Bóg w swoim słowie obiecał. A więc to jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie. A gdy to usłyszeli uczniowie, upadli na twarze swoje, zatrwożyli się bardzo. I przystąpił Jezus i dotknął się ich i rzekł: wstańcie i nie lękajcie się. A podniósłszy oczy swe, nikogo nie widzieli, tylko Jezusa samego. Już Mojżesza nie widzieli, Mojżesza już nie widzieli. Już namiotów nie musieli rozbijać, tylko nasz umiłowany Pan i Zbawiciel był pośród nich. Ale teraz przychodzi ta część, która nas dotyczy, od 9 wiersza. A gdy schodzili z góry, przykazał im Jezus, mówiąc: nikomu nie mówcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zostanie wskrzeszony z martwych. Teraz pytanie. I przychodzi z powodu nas. Tam na górze przemienia, tam zeszli na dół. I teraz pytanie. Czemu więc uczeni w piśmie powiadają, że wpierw ma przyjść Eliasz? A on odpowiadając rzekł: Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. Tutaj mamy znowu dwie rzeczy, które są powiedziane. Raz na przyszłość i raz w przeszłości. Co dotyczyło Jana Chrzciciela, on przyszedł w duchu i w mocy Eliaszowej, swoją służbę dopełnił i nawiązywał na to nasz Pan. Lecz powiadam wam, że Eliasz już przyszedł, i nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli. Tak i Syn Człowieczy ucierpi od nich. Wtedy zrozumieli uczniowie, że mówił do nich o Janie Chrzcicielu. Kto nie ma objawienia i kto nie idzie na tę górę przemienienia, to zaczyna argumentować i mówi: moment, proszę, tutaj cała ta rzecz się załatwiła. Ona wtedy przez służbę Jana Chrzciciela na tamten czas została załatwiona. I teraz przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa dla nas, dla zboru, musi się załatwić, żeby wszystko było znowu na nowo odnowione. I możemy tutaj miejsca pismy czytać po kolei i wszyscy zauważymy, jak Bóg te proroctwa rzeczywiście tak zamknął, że tylko przez dołączanie tych innych miejsc Biblii dopiero może być to na światło przyprowadzone. Kto tego nie czyni, kto przeczyta tylko jedno miejsce Pisma, to wtedy może zbłądzić. Przede wszystkim jest konieczne zawsze te słowa kluczowe znaleźć. Myśmy to tu często przechodzili. Wtedy chodziło o to, że droga Pana ma być przygotowana. Teraz chodzi o to, żeby było wszystko z powrotem przywrócone do zboru, do pierwotnego stanu przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. Obydwoje jest biblijne, wszystko. Podsumujmy teraz. Pierwsze, chrzest naszego Zbawiciela, potem Boże upodobanie, wstąpienie i świadkowie byli przy tym. I to drugie, tam przemienienie, bo stoi napisane, jeszcze raz te wiersze z Mateusza 17, od pierwszego wiersza, a po sześciu dniach bierze z sobą Jezus Piotra i Jakuba i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność. I został przemieniony przed nimi i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. Tu widzimy naszego Pana przemienionego tak, jak go w chwale znowu będziemy widzieć, tak jak go Jan w objawieniu 1 widział pomiędzy 7 złotymi świecznikami chodzić. Proszę, zobaczcie dzisiaj to powiązanie, to jedno posłuszeństwo, chrzest, a to inne, że otwarło się niebo i Duch zstąpił, to postawienie do służby, bo potem przyszły 40 dni doświadczenia na pustyni i wtedy rozpoczęła się służba naszego Pana. I tak jak 40 dni on był tam kuszony po chrzcie i po chrzcie Duchem Świętym, tak po zmartwychwstaniu 40 dni ze swoimi uczniami o Królestwie Bożym rozmawiał. Cudowny plan zbawienia naszego Boga, ale nie jesteśmy obserwatorami, tylko współwłaścicielami tego, co Bóg z łaski uczynił i obecnie czyni, tak jak lud izraelski wtedy z Babilonu z powrotem powrócił i świątynię odbudowywał i oko Boże było na nich skierowane i żadnych przerw nie mogło być. I teraz Bóg wywołuje z całego Babilonu czasu i pozwólcie, że przeczytam jeszcze 2 miejsca Pisma krótko z objawienia. Z jednej strony te ostatnie wiersze z 17 rozdziału, a później od razu z 18 rozdziału. Tutaj w 17 rozdziale mamy opis tej wielkiej przetecznicy, która nad wieloma wodami się rozsiadła. Tutaj trzeba by przeczytać cały ten rozdział. Ja tutaj chcę nawiązać na 15 wiersz. I mówił do mnie: wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się przetecznica. Kto to jest przetecznica? To jest jakaś niewierna kobieta. To ludy i tłumy i narody, języki a 10 rogów, to tu już idzie dalej, ale chodzi jeszcze o 18 wiersz. A kobieta, ta przetecznica, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi. To tu jest wielkie pytanie. Gdzie jest to wielkie miasto na ziemi, które ma panowanie nad królami ziemi? Gdzie jest to miasto, które jest opisane jako wielki Babilon i matka przetecznic i obrzydliwość ziemi? I wtedy przychodzimy do objawienia 18, żebyśmy tutaj to dobrze zrozumieli. 18 rozdział od 1 do 4 wiersza. Potem widziałem innego anioła wstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. I zawołał donośnym głosem: upadł, upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim przeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. I teraz? I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawość. Podsumujmy krótko. Teraz, przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa, naszego Pana, dzieje się wywołanie ze wszystkiego, co należy do Babilonu. Wszystko, co jest w tym zamieszaniu, teraz jest to wywołanie. I wszyscy, którzy mają ucho, żeby słuchać, niech będą to słuchać i przyjmować i we wierze, tak jak nasz Pan, Syn, jako Syn Boży, był posłuszny pod posłuszeństwem, był postawiony i 8 dnia był obrzezany i ci, co byli pod zakonem, żeby to Pismo Święte pisze, opisuje i wprowadza nas do całej historii zbawienia. Proszę, nie zapomnijcie nigdy, obydwoje należą razem, chrzest i chrzest Duchem Świętym, iść tam na górę przemienienia, gdzie się pokazali prorocy, rozmawiali z Panem i wtedy na końcu tylko pozostaje Jezus Chrystus, bo On jest tym, o którym wszyscy prorokowie prorokowali. On to jest, w którego uwierzyliśmy. Życzę nam wszystkim poświęcenie Boże w całkowitym posłuszeństwie wiary, przez usprawiedliwienie wiary, nawrócenie, znowu zrodzenie, odnowienie z chrztem Duchem Świętym, z tym poświęceniem się jako lud Boży, żebyśmy Panu byli poświęceni, Jemu się podobali, Jego, byli Jego ludem z łaski. Nie my dajemy sobie upodobanie, tylko Bóg nam daje wszystkim i jak we wierze jesteśmy znalezieni w posłuszeństwie wiary, to jest to dla nas przygotowane i dzisiaj wieczorem na tym miejscu i wszędzie, gdzie jest słuchane też, bracia i siostry, możemy dzisiaj na tym miejscu Boga dożyć. Wszyscy, którzy jeszcze nie dożyli nawrócenia i nie mają świadomości, że są przyjęci przez Boga, dzisiaj może to się stać. Dzisiaj chciejmy Panu się oddać do dyspozycji, żeby Jego Duch przyszedł na nas i żebyśmy byli, mogli być ludem poświęconym Bogu, którzy chodzą w posłuszeństwie wiary i wtedy dożyjemy tego dopełnienia i wspólnie będziemy Bogu dziękować za takie godziny błogosławieństwa, które Pan nam darował. Jestem i za to wdzięczny, że mamy prawdziwych świadków, którzy byli przy tym. Świadkowie, którzy byli przy tym, jak to się stało, którzy mogli powiedzieć, myśmy byli na tej Górze Świętej, myśmy widzieli, myśmy słyszeli. I my w tym czasie widzieliśmy łaskę Bożą i to nadnaturalne działanie Boże mogliśmy dożywać. I my możemy być świadkami naucznymi tego, co Bóg obiecał i tego, co z łaski On czyni. Wytrwajmy. Bóg wypełnia to, co obiecał. Wszystkie Jego obietnice są tak i amen. Halleluja, amen. Powstańmy do modlitwy i zaśpiewajmy jeszcze.